To parę żrefi. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger, w studio nasi dzisiejsi realizatorzy, Grażyna Chmurska i technik Piech. Serdecznie Państwa witamy w czwartek 9 kwietnia. Poza wiadomościami i przeglądem prasy z udziałem Anny Bernhardt, Piotra Błońskiego i Krzysztofa Rutkowskiego nadamy jak zwykle serwis europejski Euranetu, felieton Piotra Błońskiego poświęcony wystawom i salonom sztuki, dziś o Kandińskim, notatnik maryski Marka Brzezińskiego, magazyn Anny Życzyckiej z cyklu Ludzie i sytuacje oraz program Agnieszki Kumor z serii Muzyka Świata. A na wstępie zapraszamy na pełne wydanie dziennika Radio France International. Niespokojną noc mieli znowu mieszkańcy Lakili, przebywający w namiotach od czasu poniedziałkowego trzęsienia ziemi. Ze snu obudziły ich nad ranem dwa silne wstrząsy odczuwane nawet w Rzymie. W Abruzji trwa nadal walka z czasem. Ekipy ratownicze pracują bez wytchnienia, choć szanse na znalezienie żywych są coraz mniejsze. Tej nocy wydobyto ciała dwóch jeszcze osób, a poprzedniej ratownicy odnaleźli żywą 21-letnią studentkę Eleonorę, co prasa włoska określiła mianem cudu. W piątek odbędą się państwowe uroczystości pogrzebowe ofiar katastrofy, w których weźmie udział kardynał Tarcisio Bertone. Benedykt XVI odwiedzić ma miejsce katastrofy w przyszłym tygodniu. W czwartek do Abruzji przyjechał prezydent Republiki Giorgio Napolitano. Premier Silvio Berlusconi oświadczył ze swej strony, że na odbudowę zniszczonej Abruzji potrzeba będzie wielu miliardów euro. Według niepełnego wciąż bilansu w wyniku trzęsienia ziemi zginęło 279 osób, a około 30 tysięcy osób zostało bez dachu nad głową. Gruzińska opozycja zainaugurowała w czwartek serię manifestacji, które potrwać mają tak długo, aż prezydent Michail Saakaszwili nie ustąpi i nie rozpisze nowych wyborów. Na głównym placu przed parlamentem w Tbilisi zebrało się kilkadziesiąt tysięcy osób, być może nawet ponad 100 tysięcy. Nie mamy innego wyjścia, jak pozostać tu do końca, do czasu, aż Judasz gruzińskiej polityki ogłosi swą dymisję, wołał do tłumu były kandydat na prezydenta Levan Gaczeciladze. Opozycja zarzuca Saakaszwilemu niekompetentne działania podczas sierpniowego konfliktu z Rosją, jak również prześladowanie opozycjonistów, przejęcie kontroli nad mediami i brak reform gospodarczych. Wedle demokratycznego ruchu jednej Gruzji minionej nocy władze aresztować miały około 60 jej działaczy. Rząd Saakaszwilego temu zaprzeczył. Opozycja gruzińska mocno jest podzielona i nie cieszy się masowym poparciem, a główna opozycyjna partia chadecka odmówiła udziału w manifestacjach. W stolicy Mołdawii, Kiszyniowie, panował w czwartek spokój, ale ruch młodych antykomunistów wezwał do nowej manifestacji w piątek rano. We wtorek prozachodniej opozycji, która skrzyknęła się przy pomocy SMS-ów, udało się ku ogólnemu zaskoczeniu zebrać aż 10 tysięcy demonstrantów kontestujących zwycięstwo komunistów w niedzielnych wyborach parlamentarnych. Doszło wówczas do gwałtownych zamieszek. Opozycja mołdawska oskarża dziś władze o rozmyślne sprowokowanie tych zamieszek i domaga się międzynarodowego dochodzenia w tej sprawie. Mamy dowody, także na wideo, że prowokatorzy nasłani zostali przez komunistów, oświadczył szef partii liberalnej Michał Gimpu. Moskwa ze swej strony zwróciła się dziś do Unii Europejskiej i Rumunii z żądaniem, by zagwarantowały one suwerenność Mołdawii. Rosja jest głęboko poruszona hasłami i flagami rumuńskimi i europejskimi, jakie wznoszono podczas demonstracji, oświadczył szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Prezydent Mołdawii, komunista Władimir Woronin, oskarżył wczoraj Rumunię o zainspirowanie wtorkowych zamieszek, a rumuński ambasador w Kiszyniowie uznany został w środę za persona non grata. Tu Paryż, Radio France International. Prezydent Iranu Mahmoud Ahmadinejad zainaugurował w Isfahanie pierwszą w kraju fabrykę paliwa nuklearnego. Przemawiając w czwartek z okazji Krajowego Dnia Energii Atomowej, Ahmadinejad zapewnił, że od tej chwili Iran opanował już w 100% ostatnie stadium produkcji paliwa dla swych przyszłych reaktorów. Powiedział również, że jego kraj przeprowadził testy dwóch nowych wirówek wydajniejszych od poprzednich. Według szefa irańskiego programu atomowego Akazadeha Iran dysponuje od tej chwili 7000 wirówek do wzbogacania Iranu. Przenieśmy się teraz z Piotrem Błońskim do innego sympatycznego kraju na dalszym nieco wschodzie.
67-letni Kim Jong-il, przywódca reżimu północno-koreańskiego, został ponownie po raz trzeci wybrany przez Najwyższe Zgromadzenie Ludowe, czyli parlament, na stanowisko przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej. Według miejscowej oficjalnej agencji prasowej Kim Jong-il był obecny na sesji inauguracyjnej parlamentu odnowionego po formalnych wyborach 9 marca. Nie byłoby w tym nic godnego uwagi, zważywszy na to, że ów parlament jest jedynie izbą rejestrującą decyzję faktycznej władzy, gdyby z ogłoszeniem tego wyboru nie wiązały się pewne starania o pokazanie mieszkańcom Północnej Korei i światu, że Kim Jong-il żyje. Nie było to wcale pewne. Według wywiadu amerykańskiego i południowo-koreańskiego, Kim Jong-il, dzierżący pełnię władzy odziedziczonej po ojcu Kim Il-sungu, padł w sierpniu ubiegłego roku ofiarą wylewu krwi do mózgu. Od tego czasu, według tych samych źródeł, powrócił on wprawdzie do zdrowia, ale nie widział go osobiście żaden niezależny świadek. Ostatnio północno-koreańska machina propagandowa mnożyła za to, ilustrowane fotografiami, relacje z wizyt przywódcy w zakładach pracy i bazach wojskowych, a z okazji wystrzelenia przez Koreę Północną rakiety balistycznej, telewizja nadała film dokumentalny o jego osobie, którego fragmenty były najwyraźniej zarejestrowane w ostatnich miesiącach. Specjaliści nie wykluczają, że ten wysiłek propagandowy może służyć raczej przygotowaniu do wiadomości o przekazaniu władzy przez Kim Jong-ila jednemu z jego trzech synów, najprawdopodobniej najmłodszemu, wykształconemu w Szwajcarii Kim Jong-unowi.
Tu pan RFI, a to pozostałe wiadomości dziennika w nieco większym już w skrócie. 58-letni Jan Fischer, dotychczasowy prezes czeskiego urzędu statystycznego, mianowany został premierem przez prezydenta Václava Klausa. Fischer sformować ma do 9 maja rząd fachowców z zadaniem doprowadzenia Republiki Czeskiej do październikowych przedterminowych wyborów. Dzisiejsze wybory prezydenckie w Algierii są w zasadzie formalnością. Jedyną niewiadomą jest frekwencja, zważywszy na polityczną apatię i zniechęcenie społeczeństwa po 10 latach rządów prezydenta Abdelaziza z Butefliki i ponad 40 latach rządów jego partii FLN. 72-letni Butefika ubiega się o wybór na trzecią kadencję i może w zasadzie rządzić dożywotnio, a to dzięki zmianie konstytucji na jesień zeszłego roku. Jego 5 rywali praktycznie się nie liczy. W największym kraju muzułmańskim świata odbywały się dzisiaj wybory parlamentarne. Pierwsze wyniki wyborów w Indonezji wskazują na zwycięstwo partii demokratycznej obecnego prezydenta Susilo Bambang Yudhoyono, której daje się około 20% głosów i znaczną przewagę nad pozostałymi 37 partiami. Jeśli rezultaty te się potwierdzą, wzmocni to wyraźnie szanse byłego generała o profilu centrowym na ponowny wybór w lipcowych wyborach prezydenckich w Indonezji. Do dymisji podał się szef operacji antyterrorystycznych Scotland Yardu Bob Quick. Zawdzięcza to on swemu roztargnieniu, jako że pozwolił się sfotografować przed 10 Downing Street z plikiem supertajnych dokumentów pod pachą. Na zdjęciach widoczne były dobrze dane dotyczące operacji antyterrorystycznej przeciwko domniemanej siatce Al-Kaidy, którą tę operację w związku z tym trzeba było bardzo przyspieszyć. W jej rezultacie zatrzymano w środę w Anglii, głównie w Manchesterze i Liverpoolu, 12 podejrzanych mężczyzn, z których 11, jak podaje policja, to Pakistańczycy. We Francji zaś ku ogólnemu zaskoczeniu deputowani odrzucili rządowy projekt ustawy o tępieniu piractwa w internecie, jednej z najostrzejszych tego typu ustaw w świecie, zakładającej odcinanie piratów od sieci po 2 ostrzeżeniach. A stało się tak z powodu bumelanstwa posłów z prezydenckiej partii UMP, których w Pałacu Bourbonów było za mało, aby przeważyć podczas głosowania. Rząd zapowiedział jednakże, iż powróci z ustawą do parlamentu po wakacjach wielkanocnych. Był to dziennik RFI, a na przegląd paryskiej prasy zapraszają teraz Anna Bernhardt i Krzysztof Rutkowski.
Dzienniki francuskie podzieliły się na dwie grupy. Jedna na swych czołówkach pisze przede wszystkim o wyborach w Algierii, a druga o ekonomicznych kłopotach we Francji. Znajdujemy też apel Aleksandra Kwaśniewskiego, Lecha Wałęsy i Tadeusza Mazowieckiego w sprawie rozbrojenia jądrowego. Buteflika sam przeciwko sobie, bez nadzieja na dnie urn, Algierczycy kuszeni absencją. Liberation i Lacroix postawiły na pierwszym miejscu wybory prezydenckie w Algierii, głosowanie, które stało się rytuałem pozbawionym jakiegokolwiek sensu, jak podkreślono w lewicowym dzienniku. Partia dochodzi do władzy na Saharze już po 2 latach. Zaczyna brakować piasku. Tym sarkastycznym dowcipem antykomunistycznym Laurent Geoffrin rozpoczyna swój artykuł redakcyjny. Jak kraj od 40 lat niepodległy, bogaty w zasoby naturalne, zamieszkały przez coraz lepiej wykształconych i chcących pracować ludzi, stał się chorym organizmem trawionym korupcją i bezrobociem, państwem, w którym nikt już nie wierzy w lepszą przyszłość i nie chce o nią walczyć. Stojąca u władzy FLN, niegdyś symbol bohaterskiej walki, dzisiaj symbolizuje stagnację i tępotę. Nie ma złudzeń dziennikarz Libération. Prawicowe Le Figaro opisuje na dalszych stronach zapowiedziane zwycięstwo Buteflika, a na pierwszej niepokoi się radykalizacją protestów społecznych. Dyrektorzy zamykających się zakładów coraz częściej są przetrzymywani przez załogę jako zakładnicy. Protestujący studenci blokują uniwersytety. Niezadowoleni nauczyciele grożą, że nie będą poprawiali matur, a opozycja próbuje lawirować i wykorzystać tę sytuację do swoich celów. To niebezpieczna gra, uważa Yves Tréhard w artykule redakcyjnym, przestrzegając byłych i przyszłych polityków, by nie igrali z ogniem i nie mieszali swych osobistych interesów z interesem ogółu. Dziennik Le Figaro zamieścił dzisiaj apel polskich polityków w sprawie broni nuklearnej. Polityków, którzy sprawowali najwyższe funkcje państwowe. Aleksander Kwaśniewski, Lech Wałęsa i Tadeusz Mazowiecki podkreślają, jak pilną sprawą dla planety jest całkowite rozbrojenie jądrowe. Porozumienie prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji o strategicznym ograniczeniu broni jądrowej jest szansą, że można będzie doprowadzić do całkowitego rozbrojenia nuklearnego, mają nadzieję trzej polscy politycy, ostrzegając, że sprawa jest pilna, gdyż niektóre państwa są na drodze do osiągnięcia takiego arsenału. Nie do przecenienia jest również niebezpieczeństwo związane z posiadaniem podobnej broni przez terrorystów. To, o czym marzyli kilka lat temu tylko pacyfiści i populiści, teraz poważnie traktują politycy znani z realizmu i uczeni z wielkim poczuciem odpowiedzialności. Na porządku dziennym stoi dziś potrzeba uruchomienia procesu stopniowego rozbrojenia nuklearnego, apelują byli prezydenci i pierwszy niekomunistyczny premier Rzeczpospolitej. Podkreślają, że proces ten nie przyniesie rezultatów z dnia na dzień, jednak wyznaczy kierunek i stworzy szansę umacniania mechanizmów nieproliferacji i ustanowienia globalnego, opartego na współpracy, nienuklearnego systemu bezpieczeństwa. Rozpoczęcie tego procesu nie będzie jednak możliwe, dopóki główne mocarstwa nuklearne, a zwłaszcza Stany Zjednoczone i Rosja, nie podejmą pilnych kroków zmierzających do nuklearnego rozbrojenia. Dysponują one łącznie blisko 25 tysiącami głowic nuklearnych, co stanowi 96% globalnego arsenału jądrowego. Posiadanie bomby atomowej w czasach zimnej wojny, gdy świat podzielony był na dwie strony, było straszakiem i gwarancją bezpieczeństwa zarazem. Teraz sytuacja geopolityczna jest zupełnie inna. Dzięki ruchowi zainicjowanemu przez Polską Solidarność nie ma już Paktu Warszawskiego, nie ma już podziału na bloki, na wschód i zachód. Ale niebezpieczny system perswazji nuklearnej nie został zamieniony na system oparty na zasadach współpracy i współzależności. 3 państwa posiadające teraz broń jądrową, Indie, Pakistan i Izrael, są zaangażowane w różne konflikty. A kolejne, Korea Północna i Iran, mogą wkrótce posiąść tę broń. to potencjalnie bardzo groźna sytuacja i trzeba szybko znaleźć rozwiązanie. Przeciwnicy rozbrojenia nuklearnego twierdzili, że realizacja tego celu nie jest możliwa, ponieważ nie ma skutecznego systemu kontroli i weryfikacji. Jednak dziś wspólnota międzynarodowa dysponuje właściwymi środkami kontroli, twierdzą polscy autorzy tego apelu. Podpisani pod tym tekstem Aleksander Kwaśniewski, Lech Wałęsa i Tadeusz Mazowiecki mają nadzieję, że prezydenci Ameryki i Rosji będą mieli na tyle mądrości i odwagi, by zaangażować się w proces, który uwolni świat od tego zagrożenia.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Ciekawe. Mołdawia na pierwszych stronach Le Monde. Obszerne komentarze, reportaże i analizy dotyczące tego niewielkiego kworka wciśniętego pomiędzy Ukrainę i Rumunię. Nie wszyscy pamiętają, że na skutek rozpadu Związku Sowieckiego Mołdawia odzyskała niepodległość. Problem polega na tym, że z odzyskaną niepodległością Mołdawianie nie wiedzą, co począć. Wolność bywa przekleństwem. Z artykułu w Le Monde wynika, że krwawe starcia w Mołdawii były do przewidzenia. Ten worek wciśnięty pomiędzy Rumunię i Ukrainę nie ma żadnych podstaw do własnej samodzielnej egzystencji, chociaż, o czym Le Monde nie wspomina, wina mołdawskie okazały się atrakcyjne również na francuskim rynku. Paryski dziennik opisuje natomiast, że do ostrych wtorkowych starć pomiędzy manifestantami w Kiszyniowie, głównie studenci i licealiści, i siłami porządku policja z Kiszyniowa przygotowana nie była. Policja, teoretycznie, niezależnego państewka. O co manifestantom posługującym się internetem i komórkami chodziło? O trochę więcej wolności, czytamy w Le Monde. Ale o jaką wolność idzie? Od czego? Ku czemu? Na tym polega sedno problemu. Znakomita większość Mołdawian mówi po rumuńsku. Mniejszość rosyjska zamieszkuje tak zwane Zadniestrze, czyli wąski pas wąskiego worka Mołdawii przy ukraińskiej granicy. Zadnieprzanie żądają przyłączenia do Rosji, z którą wszak nie graniczą. Młodzież woli do Rumunii z prostego powodu. Rumunia należy do Unii Europejskiej, a Rosja nie. Ale Rosja swoje wie, oskarżając Rumunię o agresję w stosunku do Mołdawii, popierając Rosjan za Dniestrza, wsadza kij w borowisko. Rumunia okazuje się niesfornym dzieckiem Unii Europejskiej. Rosjanie za Dnieprem są uciskani i nie mogą uzyskać wolności, która im się oczywiście niewątpliwie należy. Unia Europejska się niepokoi sytuacją w Mołdawii. Skina moralnego niepokoju Unii Europejskiej zobaczymy, co wyniknie.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Piotr Błoński.
We wtorek 7 kwietnia, dwa dni po pierwszym ze wstrząsów sejsmicznych, które dotknęły Abruzję, premier Włoch Berlusconi oświadczył, że jego kraj serdecznie odrzucił ofertę pomocy materialnej złożone przez kraje europejskie, dodając, że Włosi, cytuję, potrafią sami sprostać potrzebom, bo są dumnym narodem, który ma na to środki. Koniec cytatu. Co innego jednak pomoc sąsiadów, a co innego pomoc ze wspólnych europejskich zasobów. W środę ambasador Włoch przy Unii Europejskiej złożył w Komisji Europejskiej podanie o pomoc z Funduszu Solidarności na wypadek katastrof naturalnych. Odpowiedzialnym za fundusz jest Bruno Cassette, który objaśnia dla RFI jego funkcjonowanie.
Unia Europejska może udzielać pomocy krajom członkowskim, które zostały dotknięte katastrofą naturalną, na trzy sposoby, z których każdy realizowany jest w innym okresie czasu. Po pierwsze, w momencie katastrofy, kiedy pomoc jest najpilniejsza, poprzez uruchomienie mechanizmu współpracy na rzecz ochrony cywilnej. W następnej kolejności, kiedy kryzys minął, pomoc dla regionów poszkodowanych można czerpać ze środków zmobilizowanych przez Fundusz Solidarności na podstawie zapotrzebowania wyrażonego przez dane państwo. Tu trzeba podkreślić, że regulamin Funduszu Solidarności nie pozwala Komisji Europejskiej na działanie z własnej inicjatywy, dlatego zainteresowane państwo musi najpierw złożyć prośbę o pomoc w funduszu w terminie do 10 tygodni od daty pierwszej przeszkód. Po trzecie, na to, aby podjąć odbudowę zniszczeń oraz działania prewencyjne, państwo członkowskie ma możliwość wykorzystania przydzielonych mu wcześniej kredytów wspólnotowych. To rodzaj realokacji kredytów, podobnie jak to jest możliwe z funduszami strukturalnymi w ramach programów operacyjnych.
Włochy, podobnie jak niektóre inne kraje, korzystały już z pomocy Funduszu Solidarności w ubiegłych latach. Na przykład po powodziach z 2002 roku Niemcy otrzymały 444 miliony euro przy szkodach ocenianych na ponad 9 miliardów. Po trzęsieniu ziemi w październiku 2002 roku w regionie Molise Włochy otrzymały z funduszu w następnym roku 47,6 milionów euro. Bruno Cassetti nie precyzuje jednak, na jaką sumę Włochy mogą liczyć tym razem.
Jakakolwiek odpowiedź byłaby przedwczesna z kilku powodów. Po pierwsze, widać to niestety z godziny na godzinę, a doświadczenie to potwierdza. Trzeba poczekać, aż kryzys minie, by oszacować rozmiary jego bezpośrednich skutków, bo Fundusz Solidarności będzie mógł zafunkcjonować tylko w oparciu o takie oszacowanie. Doświadczenie uczy, że w wypadku trzęsienia ziemi trzeba 4-5 dni na realistyczną ocenę rozmiarów szkód. Stąd ten 10-tygodniowy termin na złożenie dokumentacji przez zainteresowane państwo. Fundusz Solidarności może odpowiedzieć tylko na podstawie przedłużonego kosztorysu. Po drugie, to oczywista przyczyna braku odpowiedzi z mojej strony, decyzja nie należy do mnie. Decyzja należy do Komisji Europejskiej, do komisarza do spraw polityki regionalnej, czyli pani Danuty Hübner, która złoży komisję propozycję uruchomienia lub nieuruchomienia Funduszu Solidarności po zbadaniu przedłożonego dossier.
Była to wypowiedź udzielona RFI przez Bruno Cassetta, odpowiedzialnego za Fundusz Solidarności Unii Europejskiej na wypadek katastrof naturalnych. Dodajmy, że roczny budżet funduszu wynosi 1 miliard euro.
RFI, la radio du monde.
Ludzie i sytuacje. Anna Rzeczycka.
20 lat temu partia komunistyczna rządząca w Polsce i Związek Zawodowy Solidarność, działający wtedy w konspiracji, zawarli historyczne porozumienie, które, jak mówi Adam Michnik, otworzyło wrota do wolności, transformacji i bezkrwawej rewolucji w Europie Środkowej. Umowa Okrągłego Stołu podpisana została 5 kwietnia 1989 roku. 7 miesięcy później upadł mur berliński. 5 kwietnia 2009 roku, dokładnie w 20 lat po podpisaniu porozumień Okrągłego Stołu, historyczne to wydarzenie i jego konsekwencje wspominali w stacji Polskiej Akademii Nauk w Paryżu redaktor naczelny Gazety Wyborczej Adam Michnik oraz historycy Krzysztof Pomian i Karol Modzelewski. Rozmawiamy z Adamem Michnikiem. Bardzo się cieszę, że mam zaszczyt rozmawiać z uczestnikiem Okrągłego Stołu. Czy przystępując do tych rokowań, które trwały ponad 2 miesiące, tak, prawda? Od 6 lutego do 5 kwietnia, czy przypuszczał pan, że tak się właśnie zakończą, jak się zakończyły?
Oczywiście, że nie przypuszczałem. Nikt z nas nie przypuszczał. Myśmy wszyscy mieli poczucie, że podejmujemy wielkie ryzyko, że możemy zostać okłamani przez naszych partnerów w rozmowie, że może się dla nas źle skończyć w sensie moralnym. Ale uznaliśmy, zwyciężyło takie przekonanie, że ważniejsze jest spróbowanie zrobić czegoś dobrego dla Polski niż takie stranne pielęgnowanie własnej niezłomnej twarzy. Ja miałem zawsze takie poczucie, że niezłomną twarz to ja prezentowałem, jak byłem w więzieniu. A przy Okrągłym Stole mam się troszczyć nie o swoją twarz, tylko o to, żeby coś dobrego zrobić dla Polski. Ale do końcaśmy nie wiedzieli, czym to się skończy.
Obawa wam towarzyszyła cały czas? Do końca?
Tak. Aż do oczywiście przez ten kryzys, że tak powiem, finału się odbył ostatniego dnia. kiedy Janowicz oświadczył, że jeżeli on nie będzie mówił tak już, nie wiem, drugi czy trzeci, to on zrywa okrągły stół.
Jak pan dzisiaj patrzy na okrągły stół? Jakie jest znaczenie okrągłego stołu dla historii Polski? Sens okrągłego stołu?
Wie pani, no, ja jestem ostatnim człowiekiem, którego trzeba o to pytać, bo ja jestem jednym z współtwórców tego porozumienia. Oczywiście ja to oceniam bardzo wysoko. Ja uważam, że okrągły stół otworzył wrota do wolności, do transformacji, do tego wszystkiego, co stało się potem. A przynajmniej do tego wszystkiego, co potem stało się dobre. Bo to, co stało się złe, to już nie jest ani wina, ani zasługa okrągłego stołu, to już jest wina tych, którzy później robili źle albo dobrze.
A dlaczego jest tyle dyskusji na temat okrągłego stołu w Polsce? Dlaczego okrągły stół jest tak, jego konsekwencje jest tak krytykowany przez niektórych?
Wie pani, dlatego, że w polskiej tradycji historycznej jest bardzo mało miejsca na kompromis, na wartość kompromisu, na uznanie kompromisu jako wartości. Okrągły stół był kompromisem na wzór hiszpański. Hiszpanie po wiele lat, po krwawej wojnie domowej, sobie powiedzieli, okej, zostajemy tacy, jacyśmy byli, ale od dzisiaj się już nie będziemy zamykać do więzienia ani do się strzelać, tylko wybieramy inne reguły gry. I taki był sens okrągłego stołu. Natomiast tradycja oporu antykomunistycznego, a przedtem tradycja komunistyczna, to była tradycja wroga kompromisowi jakiemukolwiek. Nie było przeciwnika, był wróg. Z przeciwnikiem się negocjuje. Wroga trzeba unicestwić, zniszczyć. I nagle trzeba było złamać tę logikę niszczenia. No i zawsze ci, co łamią, nawet jeżeli skutecznie łamią i nawet jeżeli mają sukces, to muszą dostać swoje w dupę. Bo inaczej nie jesteśmy w Polsce.
Sukces okrągłego stołu był możliwy dlatego, że były warunki, prawda? Była pierestrojka i był Gorbaczow u władzy. Gdyby jego nie było, być może historia potoczyłaby się inaczej.
To kompletnie oczywiste jest. Tylko, że okrągły stół w takiej formie i z takim rodzajem był tylko w Polsce. A Gorbaczow był wszędzie. To znaczy Polacy i od strony rządzącej, komunistycznej, i od strony opozycyjnej, solidarnościowej, wykorzystali jedyny historyczny moment, który się pojawił przy okrągłym stole, i od Polski zaczęło się to domino łamania się reżimów komunistycznych w całej Europie Środkowej i Wschodniej. Nie wiadomo, jakby było, gdyby w Polsce się to skończyło inaczej niż się zakończyło i po pierwszej turze wyborów komuniści wprowadzili stan wojenny, na przykład jak to się stało w Algierii.
Natchniony i młody był, nie policzyłby nikt. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, z nadłów podnosił się dym. Śpiewał, że czas, by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim.
Modzelewski w obradach Okrągłego Stołu bezpośrednio nie uczestniczył. W 1989 roku wykonał jednak na jego potrzeby pewną, jak mówi, usługę.
Ja byłem w Solidarności swego czasu nadwornym pisarczykiem i jak redagowano dokument końcowy, to mnie poproszono o udział w zredagowaniu preambuły. Ale w rozmowach nie brałem udziału, ponieważ ja wcześniej, zanim doszło do Okrągłego Stołu, byłem sceptyczny, nie bardzo dowierzałem, że generałowie będą chcieli z nami rozmawiać. I że tak powiem, ten zespół, który do tego szedł w tym kierunku, ukształtował się beze mnie. No ja zresztą byłem wtedy już, ponownie pracowałem w Akademii Nauk od grudnia 1987 roku. Byłem zatrudniony ponownie, czyli już nie byłem bezrobotny, byłem trochę uwiązany do swojej pracy. Wciągnięto mnie do Komitetu Obywatelskiego dosyć późno. Popierałem okrągły stół wtedy. Jeśli
i
panią
obserwował, tak, obserwował.
Obserwowałem, panią. Miałem relacje z pierwszej ręki natychmiast od Władka Frasyniuka, mojego przyjaciela i kolegi związkowego, przewodniczącego regionu Dolny Śląsk przez cały czas. Znaczy do momentu aresztowania jego w 1982 roku w sierpniu został Władek aresztowany. Świeże relacje miałem zawsze i z okrągłego stołu, które były relacjonowane przez telewizję, a także z tych spotkań w Magdalence, które nie były relacjonowane.
Czy spodziewał się pan takiego zakończenia?
Jak się to zaczęło, to już nie wykluczałem, tak to nazwę. To znaczy... Ale podobnie jak Władek i inni moi koledzy, też uważałem wtedy, że najważniejsza jest relegalizacja Związku Zawodowego Solidarność, a wybory, no owszem, byłem za tym, żeby wziąć udział w tych wyborach, chociaż też się obawiałem, że może to być złota klatka, do której nas wciągną i będziemy uwiarygodniać system, a zwłaszcza jak rząd powstawał, rząd Mazowieckiego, to wtedy byłem przeciw. Uważałem, że nie powinniśmy brać na siebie tworzenia rządu, ponieważ obawiałem się, że w tym rządzie będziemy administrowali katastrofą gospodarczą, a władza nad strukturami siłowymi, czyli taka realna władza, pozostanie w rękach strony przeciwnej. Mazowiecki też był początkowo przeciwny tworzeniu tego rządu. 3 tygodnie przed jego tworzeniem Tadeusz Mazowiecki ogłosił w tygodniku Solidarność taki artykuł, w którym powiedział, że nie mamy żadnego programu gospodarczego, a siła polityczna, która nie ma programu gospodarczego w takiej sytuacji gospodarczej, nie może przyjmować odpowiedzialności za państwo. Ale 3 tygodnie później Rakowski uwolnił ceny żywności, zaczęły się dziać rzeczy straszne z punktu widzenia gospodyń domowych i polityków i Mazowiecki się zdecydował ten rząd tworzyć.
Powiedział pan tutaj w czasie wykładu, że negocjacje okrągłego stołu to nie były negocjacje między partią komunistyczną, która praktycznie już wtedy nie istniała, ani Solidarnością, która również nie istniała, więc między kim a kim były te negocjacje?
Formalnie istniała partia komunistyczna, nie istniała faktycznie, nie miała znaczenia, była trapą już wtedy. Dlatego generałom się udało tak łatwo złamać opór Komitetu Centralnego w sprawie okrągłego stołu, a to był opór bardzo głośny. A Solidarność istniała symbolicznie, ale nie istniała jako ruch masowy. Tak mógłbym to w skrócie powiedzieć. Owszem, podtrzymuję tę opinię. To nie jest opinia często powtarzana. Tak.
To w takim razie między kim a kim były te negocjacje?
Negocjacje były między rozbitkami obu stron. Obie strony były rozbitkami politycznymi po przejściach stanu wojennego, przy czym generałom brakowało legitymizacji po prostu i struktury politycznej. Wobec tego potrzebowali partnerów społecznych, a Solidarności brakowało rozbudowanych, masowych struktur, ale miała symbol, który był symbolem niesłychanie nośnym i Lech Wałęsa, który wcale strajków w 1988 roku nie organizował, Solidarność ich nie organizowała, robili to bardzo młodzi robotnicy, ale dla nich, no, żeby się skrzyknąć, żeby inni ich poparli w innych zakładach, w innych regionach, to musieli wysunąć na czoło postulat przywrócenia Solidarności, mimo że nie byli z niej. A symbolem Solidarności był Wałęsa, jak Wałęsa po kontaktach pierwszych z generałami rzucił hasło "przerywamy strajki", to strajki ustały. I okazało się, że rządzi mit, rządzi symbol, a nie żadna realna struktura. Wałęsa jako depozytariusz tego mitu, jako jego chorąży, prawda? Wystarczyło, że powie i lud go słucha. Trzeba było z Wałęsą i z jego kolegami gadać. Generałowie to zrozumieli. No, te negocjacje wymagały z obu stron, ale głównie ze strony rządzących, to znaczy ze strony generałów, niemałej odwagi i wyobraźni politycznej. Tej odwagi akurat wystarczyło na to, żeby wejść w te te negocjacje, ale zabrakło wyobraźni na to, żeby przewidzieć, jakie będą ich skutki. Bo gdyby generałowie przewidzieli, jakie będą skutki, to może by tego nie zrobili. A tak to się zrobiło dobrze, dzięki temu, że mieli dość wyobraźni, żeby zacząć, a nie dość, żeby przewidzieć, na czym to się skończy.
A dlaczego w Polsce tyle jest dyskusji na temat Okrągłego Stołu? Dlaczego tyle emocji ciągle to wydarzenie sprzed 20 lat wzbudza?
Dlatego, że przekształcenia gospodarcze kosztowały dużo, bardzo społecznie, i największe ich koszty ponieśli ludzie, którzy byli najbliżej Solidarności, to znaczy głównie robotnicy, a nie tylko. I ci ludzie w pewnym momencie zaczęli uważać, że ich wystrychnięto na dudkę, że posłużono się tym mitem, właśnie symbolem, żeby ich wyzuć z tego, niewiele mieli, ale z tego, co mieli, prawda? I istnieje taki obszar urazu społecznego, frustracji społecznej, na którym jest bardzo łatwo buszować graczom politycznym, którzy potrzebują przeciwko różnym ekipom rządzącym demokratycznej Polski demagogicznego oręża. I tu się spotyka taki uraz społeczny z intrygą polityków. No i dlatego się ten Okrągły Stół krytykuje, bo to jest nośne i to się politykom niektórym opłaca.
Jak pan widzi sens dzisiaj Okrągłego Stołu?
Odzyskaliśmy niepodległość i wyszliśmy z dyktatury komunistycznej, nie przelewając krwi. To jest niebywałe. To jest niebywałe. Zarzuty stawiane liderom, którzy do tego doprowadzili, cokolwiek oni później przedtem robili, to są zarzuty, które się opierają na takim założeniu, że obowiązkiem przywódców narodu jest wyprowadzić naród pod gąsienicę czołgów i pod ogień karabinów maszynowych. Bez tego nie można. Łaska boska, chwała Bogu, że się bez tego obeszło. I to jest wielka zasługa tych ludzi, którzy przy tym stole siedzieli, jednych i drugich. Jednych i drugich. Trzeba oddać sprawiedliwość także tym generałom komunistycznym, którzy kiedy się już zorientowali, że tracą władzę, nie użyli siły, a jeszcze mogli.
Płynie rzeka wąwozem, jak dnem kolejny, która sama siebie żłobiła. Rosną ściany wąwozu z obu stron coraz wyżej, tam na górze są ponoć równiny. Tej wody, tym się głębiej potoczy, sama biorąc na siebie cień zboczy. Jak z motorku ucieka nóż,
La Radio du Monde.
Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Wasilij Kandyński, jeden z głównych protagonistów abstrakcji, wywarł tak wielki wpływ na malarstwo XX wieku, że reklamy nie potrzebuje. Ale jeśli poważna instytucja porywa się na przygotowanie wystawy monograficznej, musi stawić sobie najwyższe wymagania. Otwarta w tym tygodniu wystawa w Centrum Pompidou skupia więc obrazy, akwarele, rysunki i dokumenty pochodzące przede wszystkim z trzech głównych światowych kolekcji dzieł Kandyńskiego, co pozwala na pełną panoramę jego twórczości i poszczególnych jej etapów. Te trzy kolekcje to monachijska Städtische Galerie im Lenbachhaus, najlepiej dokumentująca początki twórczości Kandyńskiego na przełomie wieku i jego pobyt w Monachium i Murnau, nowojorskie Guggenheim Museum, gdzie dominują obrazy z pierwszej ćwierci XX wieku, no i paryskie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w tym samym gmachu Centrum Pompidou, gdzie najliczniejsze są obrazy z ostatnich 10 lat życia, kiedy malarz mieszkał w podparyskim Neuilly-sur-Seine i gdzie znajduje się też ofiarowany temu muzeum przez wdowę Ninę Kandyński cały zasób jego atelier. Kilka uzupełnień wystarczyłoby zilustrować etapy pośrednie, co sprawia, że trasa wizyty odpowiada chronologii twórczości. Zaczynamy od studiów malarskich w Monachium, podjętych przez 30-letniego już Kandyńskiego w 1896 roku i pierwszych podróży europejskich. Drugi zespół dotyczy pobytu w Monachium w latach 1908-1914, gdzie Kandyński współtworzył międzynarodową kolonię artystyczną i poświęcał się intensywnej działalności malarskiej teoretycznej oraz organizacji wystaw. Dalej Moskwa, gdzie od 1917 roku malował mało, ale działał gorączkowo, nauczając i tworząc muzea, bo wierzył w rewolucję artystyczną i wiązał nadzieję z bolszewickim reżimem, dopóki nie zorientował się, w jakim zmierza on kierunku i nie wyjechał do Niemiec, porzucając cały swój rosyjski dorobek. Kolejny rozdział życia i wystawy to Bauhaus do jego zamknięcia przez nazistów w 1933 roku. I wreszcie ostatnie dziesięciolecie w Paryżu. Całą tę trasę przemierzamy stając przed kolejnymi obrazami olejnymi, najczęściej dużymi formatami, zaglądając także do trzech gabinetów, w których skupiono rękopisy, akwarele i rysunki z okresu rosyjskiego oraz dokumentację z okresu Bauhausu. Układ ekspozycji pozwala, o ile tłum nie jest zbyt gęsty, na spacery, powroty i porównania. W zamierzeniu organizatorów ta wystawa ma ukazać żelazną konsekwencję Kandyńskiego w odkrywaniu, eksperymentowaniu i wdrażaniu konsekwencji swego zasadniczego przekonania, że malarstwo może zawdzięczać swoją ekspresję jedynie barwom i ich wzajemnym stosunkom na powierzchni płótna, z wykluczeniem wszelkich odniesień figuratywnych. A przynajmniej takich odniesień figuratywnych, które dają się bezpośrednio skojarzyć. Porównując szkice, obrazy i ich serię, przekonujemy się bowiem, że alfabet formalny wypracowany przez Kandyńskiego zakorzeniony jest jednak w formach figuratywnych poprzez kolejne fazy uproszczenia i geometryzacji. Ten proces prowadzony jest tak starannie, że te formy, tracąc odniesienie do rzeczywistości, zachowują pełnię jej ekspresji. W obrazach z ostatnich lat życia Kandyński tak dokładnie panuje nad tą grą, że zaludnia je elementami abstrakcyjnymi, które zaczynają funkcjonować niczym jakieś żywe stworzenia. Kółko się zamyka. Świat jest przedstawiony, tylko że inaczej.
RFI, Radio France Internationale.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski, Marek Brzeziński.
I love Paris in the fall.
Wydawałoby się, że najmodniejszym obecnie kolorem jest zielony, bo to taka barwa nie tylko nadziei, ale i środowiska, bardzo ekologiczna. Tymczasem patrząc na prawo i na lewo też, można odnieść wrażenie, że kolorem na topie, jak to się teraz ładnie mówi, czyli na szczycie mody, jest czerń. Po prostu black is beautiful. Czarny był tulipan i w czarnej sukni śpiewała Edith Piaf, urodzona zresztą w jednej z uboższych dzielnic Paryża w Menilmontant. Czarną maskę i płaszcz nosił Zorro, dosiadający czarnego rumaka. W czerni występował Arsène Lupin i Blues Brothers, którzy kryli oczy za okularami z czarnymi szkłami. I czarną magię nazwano coś, co jest nie do końca zrozumiałe. Czarną peleryną powinien się owijać, znikając w czerni mroku ponurej nocy, poeta, człowiek natchniony. A przecież czerń to także cicho, licho nie śpi. Czarny kot przebiegający drogę, wiadomo, jakie konsekwencje powoduje. Niemal takie jak swego czasu czarna Wołga, samochód rzecz jasna, nie rzeka. A skoro kota wspomnieliśmy, to przecież nie można pominąć milczeniem faktu, że zwierzę to mające w mitologiach wszelakich charakter bardzo posępny, gdyż związane jest sakrum. Jest także wcieleniem demonów rozmaitych, będącym sprawcą wielu chorób przez jego kontakty ze światem podziemnym. Kot związany jest ze światem bóstw księżycowych. Słowianie twierdzili, że kot jest przeciwnikiem Perkuna. Twierdzono, że jest on poprzez swoje związki z mrocznym światem związany z Lidą i Artemidą, ze złowrogą Hekatę, bogini magii i wróżb. A skandynawska Freja ponoć podróżowała powozem zaprzężonym w czarne koty. Japończycy uważają je za zwierzęta złowieszcze, dysponujące magiczną siłą, dzięki której są koty w stanie zabijać kobiety. Samuraj z kotem sobie poradzi. Dla Chińczyka kot miał te same cechy, co dla Europejczyka. Lis i szczwana sztuka. Równie złe zdanie mają o tym zwierzaku Hindusi i buddyści, a w żydowskiej kabale kot to symbol grzechu i upadku. Trzeba chyba powiedzieć coś wesołego, aby oddramatyzować sytuację, bo zrobiło się mroczne. Może coś o murzynku Bambo. No i masz, babo, placek. Znów wdepnęliśmy w grząski temat w klasie, w której są trzy białe buzie na 25 uczniów, a takie są realia 3/4 szkół na paryskich przedmieściach. Wierszyk z elementarza pana Falskiego jest politycznie niepoprawny, podobnie jak dzielenie bohaterów westernu na białe i czarne charaktery. Złe i dobre może być, ale kolory, posługiwanie się kolorami trzeba wykluczyć. Nie ma szwarc charakterów. Z identycznych powodów reprezentację Francji w piłce nożnej nikt o zdrowych zmysłach nie nazwie czarnymi, tylko niebieskimi, bo przecież chodzi o barwę koszulek, a nie buzi piłkarzy. Z Skąd zatem ta moda na czerń? Oto pani minister sprawiedliwości Rashida Dati, która niedawno odwiedziła Sousse pod Paryżem. Trzeba przyznać, miasteczko w skali południowo-wschodnich obrzeży stolicy plasujące się bardzo wysoko, jeśli chodzi o zamożność klasy średniej. Pani Dati w czarnej sukience, niczym Edith Piaf, a oficjalnie dookoła pani minister także w strojach z epoki, czyli w czarnych garniturach. Dwu- lub jednorzędowych, ale zawsze prorządowych. Zerknijmy w inną stronę. Oto reklama w popularnym dzienniku Paryżanin, który obwieszcza wszem i wobec, że już wkrótce na rynku znajdą się ekologiczne rajstopy. Myślałby kto, że jak chodzi o ochronę środowiska, to rajstopy będą zielone. A kysz, czy panie to ufolutki z Marsa, że mają w zielonych paradować? Ekologiczne będą w kolorze czarnym. Furda kolor. Liczy się to, że nie będą zagrażały życiu i zdrowiu noszących je pań i oszczędzą naturę, której wyprodukowanie 1 kg tradycyjnych rajstop kosztuje tyle, co równowartość 4 kg ropy naftowej. Przelicznik dziwny, rajstopy na ropę. Pewnie OPEC miałby tutaj coś do powiedzenia, ale moda się liczy na czarne i na ekologiczne i kwita. Nieco dalej trafiamy na reklamę łóżek. Każdy by chciał się dobrze wyspać, czy to James Bond, czy przeciętny zjadacz bagietki. No i pojawiła się taka seria Black Label. Niczym whisky Jasia Wędrowniczka i innych gatunków spod znaku tej samej barwy. Tak teraz możemy sobie zafundować łoże. Paradoks semantyczno-kolorystyczny polega na tym, że oprócz czarnego proponuje nam się łóżka także w kolorach czerwonym i fioletowym. A oto Mir Black. Pan na czarno odziany trzyma dłoń na ciasno opiętym, na rzecz jasna czarną suknią, biodrze nadobnej niewiasty. Mir Black to reklama płynu do prania dla tych, co to kochają czerń. Czarny to mrok, czerń to brak światła, noc to przeciwieństwo bieli kojarzonej z obfitością światła, z jasnością. I tutaj dochodzimy wreszcie do istoty rzeczy. Do odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak wiele miejsca poświęcamy w notatniku paryskim czerni i bieli kolorom? Otóż chodzi o dwoje właścicieli barki zacumowanej na Sekwanie, ale nie Pont-Neuf, ale dużo dalej, bo Vanières. Najpierw była to barka służąca do przewozu towarów. Potem kupiła ją jakaś firma farmaceutyczna, aby właśnie tutaj organizować seminaria, konferencje i spotkania. Ślicznie i romantycznie, a poza tym szykownie i nietypowo. Wreszcie barkę kupiło małżeństwo Marie i Michael, którzy często jeździli wzdłuż brzegu Sekwany, przyglądając się zacumowanym tam stateczkom. Jeden z nich kupili. Po półrocznym remoncie barka zmieniła charakter. Wszystko na czarno-biało. Całe wnętrze w stylu Art Deco. A kabina kapitana tego stateczku pochodzącego z 1930 roku została odrestaurowana z pieczołowitością godną konserwatorów zabytków z Luwru. Pozostałe pomieszczenia zostały wyposażone w meble i sprzęty kupowane na pchich targach w Paryżu i w Brytanii, skąd obydwoje Marie i Michael pochodzą. Resztę pościągali skąd się dało. Żelazne łóżko należało do babci Marie i zostało zgrabnie przerobione na kanapę. Lampa pochodzi z warsztatu stolarskiego jej taty. Stylowe krzesła znaleźli na ulicy, bo ktoś się wystawił na śmietnik. Barki to osobny świat Paryża i okolic. Sumują na Sekwanie i na Marnie, w stolicy naprzeciwko katedry Notre Dame, gdzie gdy woda w rzece przybiera, potrafią zrównać się z blaszanymi streganami bukinistów. Albo na przedmieściach Paryża. Ich mieszkańcy stanowią jedyny w swoim rodzaju paryski ludek, bo mieszkać i żyć na barce to jednak jest zupełnie coś innego niż mieszkanie w nowym bloku w 16, w starej kamienicy, w 15, czy w domach na Barbesie koło Placu Italii, w zabytkowych domach przy Rue Saint-Antoine, czy w apartamentach na Montparnasse. To jest po prostu życie na barce, nawet jeśli jest to barka w modnym kolorze czarnym z dodatkiem białego. I love Paris in the springtime.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Muzyka świata. Magazyn RFI w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Ich pracę dostrzegamy rzadko, ale bez niej film nie jest ten sam. Kompozytorzy muzyki filmowej dostrzegani są przy wielkich okazjach i najczęściej pod koniec kariery, o czym świadczy honorowy Złoty Niedźwiedź dla Maurice'a Jarre'a. Francuski kompozytor Philippe Rombich nie może narzekać. 3 nagrody w kategorii muzyki filmowej i 5 nominacji w ostatnich 6 latach to dużo. Słuchać dziś będziemy jego kompozycji do obrazów 3 francuskich reżyserów. Philippe Rombich urodził się 3 kwietnia 1968 roku w Po na południu Francji. Uczęszczał do konserwatorium w Marsylii, gdzie uczył się w klasie fortepianu i dyrygentury i które ukończył z wyróżnieniami, medalami i Grand Prix miasta Marsylii. Muzyką filmową zainteresował się słuchając słynnego motywu Johna Williamsa z Gwiezdnych Wojen, a potem Bliskich Spotkań trzeciego stopnia. I tak to się zaczęło. 2-letnie studia w konserwatorium paryskim dały mu państwowy dyplom kompozycji. Pierwsze próby towarzyszyły szkolnym filmom krótkometrażowym. Spotkanie z François Ozonem zaowocowało muzyką do jego 6 filmów, w tym do Basenu. W roku 2001 Philippe Rombich spotkał kolejnego reżysera, Christiana Cariona. Najpierw skomponował muzykę do jego filmu Une hirondelle a fait le printemps w 2001, a potem do Bożego Narodzenia w 2005. Film gościł w Polsce, w prywatnej telewizji i został wydany na DVD. Jest to historia niebywałego epizodu z jednego z frontów I wojny światowej, gdzie w okresie Bożego Narodzenia 1914 doszło do spontanicznego zawieszenia broni i fraternizacji wrogich armii. Aliancki i niemiecki. Żołnierze odbyli wspólną modlitwę, pochowali zabitych, dzielili się żywnością, rozegrali nawet mecz piłki nożnej, o czym napisali w listach do rodzin. Kiedy incydent został wykryty, dowództwa obu armii przywołały podwładnych do rzeczywistości. Przypomnijmy braterski hymn, słowa Lori Bart i Gary Lewis do wiersza Lori Bart, I'm Dreaming of Home.
Widzenie Christiana Cariona. Muzyka Philippe Rombi, wielki hymn przeciw absurdowi wojny. Chorale Scala London Symphony Orchestra i Orchestre Symphonique Belle Arte pod dyrekcją Philippe Rombi. Czas na przebój wszechczasów francuskiego kina, jeszcze dalej niż północ. Bienvenue chez Resti. Daniego Buna Philippe Rombi spotkał go na planie Bożego Narodzenia, gdzie odtwarzał on rolę ordynansa głównego bohatera. Najpierw skomponował muzykę do jego obrazu La Maison du Bonheur, a potem byli już Szti z ich niemożebnym akcentem, na którym do dziś łamią sobie język Francuzi z pozostałych regionów Francji. Oto motyw przewodni filmu Orchestre Symphonique Belle Arte dyryguje Philippe Rombi. Dalej niż północ. Bienvenue chez les Ch'tis, Daniego Buna. Na koniec laureat Prix Special du Jury na 9. Międzynarodowym Festiwalu Muzyki i Kina Un Homme et son Chien w reżyserii Francisa Hustera. To opowieść o emerytowanym urzędniku Jean-Paul Belmondo, dzielącym swą samotność z jedynym przyjacielem, psem. Renta bohatera nie wystarcza na opłacenie komornego. Dawna przyjaciółka chce się go pozbyć. Sytuacja staje się dramatyczna, kiedy bohater trafia do szpitala. Jego rzeczy zostają spakowane do pudła, a pupil znika. W filmie tym jest jedno miłe polonik. W roli polskiego taksówkarza wystąpił Daniel Olbrychski. Un homme et son chien, jak powiedziała Anna Rzeczycka w swoim magazynie filmowym, to historia Hioba, ogołoconego ze wszystkiego. Reżyser Francis Huster podkreślił współczesny chrześcijański wymiar swego dzieła. U stóp krzyża spotyka się dwoje ludzi z marginesu społecznego, biedak i wariatka. Muzykę do tego obrazu skomponował Philippe Rombi.
I to już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.